Rozdział drugi. Szara drużyna. Gandalf odjechał, a tentent kopyt cienisto-grzywego ucichł wśród nocy, gdy Merry wrócił do Aragorna. Niósł tylko lekkie zawiniątko, stracił bowiem worek podróżny w Partgalen i nie miał nic prócz kilku najniezbędniejszych rzeczy pozbieranych wśród ruin Isengardu. Hasufel już czekał osiodłany, Legolas i Gimli stali obok ze swoim wierzchowcem. A więc zostało nas czterech, rzekł Aragorn. Pojedziemy dalej razem. Nie sami wszakże, jak przedtem myślałem. Król chce wyruszyć nie zwlekając. Gdy przeleciał nad nami skrzydlaty cień, Theoden zmienił plany i postanowił wracać pod osłoną nocy do swoich górskich gniazd. A z nich dokąd? Spytał Legolas. Tego nie wiem jeszcze, odparł Aragorn. Król podąży do Edoras, tam bowiem za cztery dni ma się odbyć na jego rozkaz wielki przegląd sił. Myślę, że skoro nadejdą wieści o wojnie, jeźdźcy Rohanu ruszą na pomoc do Minas Tirith. Jeśli o mnie chodzi i o tych, którzy zechcą dalej trzymać się ze mną, ja pierwszy, krzyknął Legolas, a Gimli drugi, zawołał krasnolud. Otóż jeśli chodzi o mnie, nic jeszcze nie wiem, ciągnął dalej Aragorn. Muszę także spieszyć do Minas Tirith, lecz nie widzę przed sobą drogi. Zbliża się z dawna dojrzewająca godzina. Weźcie i mnie, odezwał się Merry. Nie na wiele się przydałem do tej pory, ale nie chcę być odstawiony w kąt niby tobołek, który odbiera się z przechowalni dopiero wtedy, gdy już jest po wszystkim. Rohirrimowie pewnie teraz nie mieliby ochoty taszczyć mnie ze sobą. Co prawda król wspominał, że gdy wróci do domu, pragnie mnie mieć u swego boku, żebym mu opowiedział o naszym Shire. Tak, rzekł Aragorn. Myślę, że twoja droga wiedzie u boku króla. Nie spodziewaj się jednak u jej celu samych radości. Dużo wody upłynie, zanim Theoden znów zasiądzie spokojnie w Meduseld. Wiele nadziei zważy ta sroga wiosna. Wkrótce byli gotowi wszyscy. 24 konie, a na jednym z nich Gimli siedział za Legolasem, na drugim Merry przed Aragornem w siodle. Pomknęli wśród nocy. Nie ujechali wszakże daleko za brud na Isenie, gdy jeździec zamykający pochód dopadł galopem pierwszego szeregu i zameldował królowi. — Miłościwy panie, jacyś jeźdźcy gonią nas. Już podczas przeprawy przez rzekę wydawało mi się, że ich słyszę. Teraz jestem pewny, dopędzają nas, jadą ostro. Theoden natychmiast wstrzymał pochód. Rohirrimowie zawrócili końmi i chwycili za włócznie. Aragorn zeskoczył z siodła, zsadził Meriadoka na ziemię i dobywszy miecza, stanął tuż przy królewskim strzemieniu. Eomer ze swoim giermkiem cwałem wrócił do tylnej straży. Merry czuł się bardziej niż kiedykolwiek niepotrzebnym tobołkiem i zastanawiał się gorączkowo, jak się powinien zachować w razie bitwy. Cóż by się z nim stało, gdyby nieliczna królewska eskorta uległa nieprzyjacielskiej przewadze, on zaś zdołałby umknąć w ciemnościach? Jak poradziłby sobie sam na pustkowiach Rohanu, nie mając pojęcia, gdzie się znajduje wśród bezbrzeżnych stepów? Źle ze mną, pomyślał. Wyciągnął mieczyk i zacisnął pasa. Na chwilę chmura przesłoniła zniżający się już księżyc, który teraz wypłynął i zaświecił jasno. Wszyscy już słyszeli narastający grzmot końskich kopyt, a w tym momencie ujrzeli pędzące ścieżką od strony brodu ciemne postacie. Ostrza włóczni połyskiwały w księżycowym blasku. Liczbę napastników trudno było ustalić. Zdawało się jednak, że jest ich co najmniej tylu, ilu obrońców ma król w swojej świcie. Gdy zbliżyli się na 50 kroków, Eomer krzyknął gromkim głosem.
— Stój! Stój, kto jedzie przez pola Rohanu!
Tamci osadzili wierzchowce w miejscu. Zapadła cisza, a potem Rohirrimowie w świetle księżyca dostrzegli, że jeden z jeźdźców zeskakuje z konia i wolno podchodzi ku nim. Wyciągnął białą w mroku rękę, otwartą dłonią do góry na znak pokojowych zamiarów, lecz ludzie królewscy nie podnieśli włóczni. Nieznajomy zatrzymał się o 10 kroków przed nimi. Widzieli smukłą, wyprostowaną sylwetkę. Potem usłyszeli dźwięczny głos.
— Pola Rohanu? — Pola Rohanu, powiadasz! — Dobra to dla nas nowina.
Z daleka jedziemy i pilno nam właśnie do tego kraju.
To jest Rohan, odpowiedział Eomer. Weszliście w jego granice, gdy przeprawiliście się brodem przez rzekę. Ale to jest ziemia króla Teodena. Nikt nie śmie jej deptać bez królewskiego zezwolenia. Coście za jedni? Dlaczego tak spieszycie?
Jestem Halbard Dunadan, strażnik północy, krzyknął tamten. Szukamy Aragorna, syna Aratorna, a doszły nas wieści, że przebywa w Rohanie.
Znaleźliście go, zawołał Aragorn.
Rzucił uzdę Meriadokowi, podbiegł do Halbarada i padł mu w ramiona.
Halbarad! Wszystkiego raczej się spodziewałem niż tej radości.
Merry odetchnął. Obawiał się, że to ostatni podstęp Sarumana, by zaskoczyć króla w szczerym polu, z garstką ledwie ludzi u boku. Przyszłoby wtedy hobbitowi pewnie polec w obronie majestatu. Ale jak się okazało, jeszcze ta godzina nie wybiła. Wsunął więc mieczyk do pochwy.
Wszystko w porządku, oznajmił Aragorn powracając do orszaku. To moi pobratymcy z dalekiego kraju, gdzie dotąd mieszkałem. Ale dlaczego tu przybywają i w jakiej sile, powie nam sam Halbarad.
Wybrało się ze mną 30, rzekł Halbarad. Tylu ilu z naszego ludu dało się skrzyknąć na prędce. Ale przyłączyli się potem bracia Eladan i Elrohil, pragnąc wziąć udział w wojnie. Spieszyliśmy co tchu i ruszyliśmy natychmiast po otrzymaniu twojego wezwania.
Ależ ja was nie wzywałem, rzekł Aragorn. Chyba tylko w głębi serca. Myśli moje często zwracały się ku wam, a już najbardziej uporczywie tej ostatniej nocy. Nie wysłałem jednak do was gońca. Nie pora wszakże o tym rozprawiać. Spotkaliście nas w podróży, pilnej i niebezpiecznej. Jedźcie razem z nami, jeśli król zezwoli.
Teoden przyjął propozycję z radością.
Dobrze się stało, rzekł. Jeśli twoi krewniacy podobni są do ciebie, Aragornie, 30 takich rycerzy to potęga, której nie da się ocenić wedle pogłowia.
Ruszono więc w dalszą drogę razem. Aragorn czas jakiś jechał wśród Dunedainów, a gdy już wymienili najważniejsze wiadomości z północy i południa, Elrohir odezwał się do niego.
Ojciec kazał ci powtórzyć te słowa. Dni są policzone. Jeśli się spieszysz, pamiętaj o ścieżce umarłych.
Zawsze dni zdawały mi się za krótkie, by wypełnić moje zadanie, odparł Aragorn. Bardzo jednak musiałbym się spieszyć, żeby wybrać tę ścieżkę.
Wkrótce rzecz się wyjaśni, powiedział Elrohir. Teraz, w otwartym polu, nie mówmy lepiej o tym.
Aragorn zwrócił się do Halbarada.
Co to wieziesz z sobą, krewniaku? Spytał, widząc, że strażnik zamiast włóczni ma długie drzewce, jak gdyby chorągiew, lecz zwiniętą i szczelnie okrytą czarnym suknem, mocno ściągniętym rzemieniami.
Wiozę podarek dla ciebie od pani z Rivendell, odparł Halbarad. Przygotowała go w tajemnicy i wiele godzin pracowała nad nim. Przesyła ci również te słowa.
Dni są już policzone. Zbliża się spełnienie naszej nadziei lub kres wszelkiej nadziei świata. Dlatego śleci ten dar, robotę własnych mych rąk.
Bądź zdrów, kamieniu elfów.
Wiem, co to jest, rzekł Aragorn. Ale proszę cię, zatrzymaj ten dar przez krótki czas przy sobie.
Odwrócił się i spojrzał w stronę północy, gdzie świeciły wielkie gwiazdy, a potem zamyślił się i od tej chwili milczał aż do końca nocnej jazdy. Noc przemijała, niebo szarzało na wschodzie, gdy wreszcie wyjechali z zielonej roztoki i znaleźli się znów w rogatym grodzie. Tu mieli wytchnąć, przespać się trochę i naradzić. Merry spał długo, aż w końcu Legolas i Gimli obudzili go.
Słońce już wysoko, rzekł elf. Wszyscy dawno są na nogach. Wstawaj, leniuchu, nie trać okazji i obejrzyj wartownię.
Przed 3 dniami Toczyła się tu bitwa, powiedział Gimli, a my z Legolasem stanęliśmy do zawodów. Wygrałem, chociaż miałem tylko o jednego orka więcej na swoim rachunku. Chodź, opowiemy ci, jak to było.
A jakie tu są groty? Jakie cudowne groty!
Czy moglibyśmy je zwiedzić, jak myślisz, Legolasie?
Nie, na to nie ma czasu, odparł elf. W pośpiechu nie docenia się cudów. Dałem ci słowo, że kiedyś tutaj wrócę z tobą, jeśli nastaną dni pokoju i wolności. Teraz jednak południe już blisko, a w południe zjemy obiad i zaraz potem ruszymy, jak słyszałem, dalej.